Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i na początku chciałbym przesłać serdeczne pozdrowienia od Waszych braci i sióstr w Nowym Jorku. Proszono mnie serdecznie, abym przekazał takie szczere pozdrowienia. To są ci, którzy Was nigdy nie widzieli, nie znają, szczególnie od tych, którzy poznali Pana, którzy uczą się teraz poszerzać swoje znajomości z tymi, którzy jak i oni służą temu wielkiemu Panu. Czuję się bardzo zaszczycony tego poranku, że jestem pośrodku tak zasłużonych weteranów pracy Bożej. Jestem wdzięczny Panu za brata Dąbrowskiego, za tego wybitnego sługę Bożego. Czuję się zaszczycony w obecności brata posła Godsona. Powiem Wam, czuję się tak dotknięty, kiedy spotkałem się z bratem Chydzikiem. Jeszcze byłem małym chłopcem. Już się wiele mówiło o jego pracy i teraz pół wieku minęło, on nadal stoi na posterunku. Dla mnie to jest natchnieniem dla poświęcenia wszystkiego w moim sercu. Witam pozostałych braci pastorów, którzy w różnych częściach świata służą Panu. Czy to nie jest cudowne? Bóg nas rozsypał tak samo jak wierzących w Jerozolimie poprzez prześladowanie porosyłał po różnych częściach ówczesnego świata, aby Ewangelia docierała na każdym miejscu. Dlatego jestem wdzięczny Panu, że jestem między Wami. Witam Was, drogie siostry i drodzy bracia. Może rozpocznę dzisiejsze słowo od wspólnej modlitwy, ale tą modlitwę chciałbym, ażebyśmy wspólnie zaśpiewali. Jest to modlitwa do Pana, który działa przez swojego Ducha Świętego. Dlatego ta modlitwa będzie rozpoczęta, pierwsza zwrotka w języku hebrajskim, a druga w naszym języku zrozumiałym. Słowa są bardzo proste i możecie bardzo szybko się je nauczyć. W języku hebrajskim te słowa brzmią bo ruach Elohim umale et nafshi, umale et nafshi. W języku polskim słowa brzmią Duchu Boży stąp, przyjdź, napełnij mnie. Słowo Boże mówi, że bez Pana jesteśmy bezsilni, a w Chrystusie, jak Paweł mówi, jestem silny, bo On mnie posila. Może powstaniemy wszyscy razem na krótki moment i jeżeli macie jeszcze siłę w głosach, zaśpiewajmy ten bardzo prosty refren. Potraktujmy to jako naszą wspólną modlitwę. Bo ruach Elohim umale et nafshi. Bo ruach Elohim umale et nafshi. Umale et nafshi. Duchu Boży, Duchu Boży stąd, przyjdź napełnij mnie. Duchu Boży stąd, przyjdź napełnij mnie. Przyjdź napełnij mnie. Boruach, Boruach Elohim, umale et nafshi. Boruach Elohim, umale et nafshi. Umale et nafshi. Duchu Boży, Duchu Boży stąp, przyjdź napełnij mnie. Duchu Boży stąd, przyjdź napełnij mnie. Przyjdź napełnij mnie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Amen. Proszę spocząć. Będę dzisiaj mówił na temat perspektywy ludzi wierzących, w szczególności sług i służebnic Bożych. Dlatego, że od perspektywy naszego spojrzenia cała nasza służba będzie albo w dobrym, albo w złym miejscu przed naszym Bogiem. Mamy wielu różnych ludzi, dla którym zwiastowana jest Ewangelia. Oni różnią się od siebie i dla mnie osobiście, stojącego za kazalnicą przynajmniej 2 razy w tygodniu, nie jest łatwo zadowolić każdemu, który słucha. Każdy ma swoje oczekiwania. Ja może rozpocznę czytaniem urywka z listu pierwszego Pawła do Koryntian, rozdział 1 i werset 10. Paweł rzuca wezwanie, to jest gorąca prośba, inspirowana przez Ducha Świętego do każdego wierzącego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. W tym samym rozdziale, w wersecie 12, to jest 1 Koryntian 1:12, apostoł Paweł informuje nas, że każdy ma swoje spojrzenie i mówi, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Ci, którzy preferowali Apolosa, reprezentują tą grupę chrześcijan, którzy kochają taką intelektualną stronę mowy, elokwencja, krasomóstwo. Wiemy, że to wyróżniało Apolosa od innych ówczesnych kaznodziejów. Albo ci, którzy preferowali Kefasa, czyli apostoła Piotra, zwracają baczną uwagę na zakon, na przepisy, na tą religijną stronę chrześcijaństwa. Biblia nie ukrywa, że apostoł Piotr miał z tym problem, dopóki nie został publicznie upomniany przez swojego przyjaciela, apostoła Pawła. A Paweł, to był kaznodzieja, to był sługa Boży kochający dyscyplinę. On był absolutnie oddany sprawie Królestwa Bożego i on zawsze zwiastował zdrową, prawdziwą naukę Bożego Słowa. On pomijał elokwencję i zadowalanie duszewności swoich słuchaczy. Czy my, na nowo narodzeni, jesteśmy tak naprawdę wolni od tych światowych pragnień, od światowych żądz, które miotają naszymi umysłami? Spójrzcie, jak chrześcijanie biegają od kościoła do kościoła. W jakim celu? Przede wszystkim szukają zadowolenia swoich własnych duszewnych celów. Powiem wam, od samego początku jestem świadomy, że nie potrafię zadowolić tych, którzy spodziewają się krasomóstwa albo jakiejś elokwencji. Nie mam tego talentu. Wiem, że nie zadowolę tych, którzy szukają przesadnego porządku w nabożeństwie, bo ponad wszystko kocham manifestację Ducha Świętego, lubię spontaniczność. Czuję się najlepiej pośrodku tych, dla których słuchanie prawdy Bożego Słowa nie musi być ubrane w krasomóstwo czy w taki, powiedziałbym, konserwatywny tradycjonalizm. Dlatego, że dla mnie zdrowa nauka to tak jak zdrowy człowiek, wspaniale rozwinięty, wcale nie musi być przystojny i nie musi zawsze nosić fraka. Jest natomiast pewna grupa sług Bożych, wierzących, do których czasami jest trudno przemówić. To są ci, którzy eliminują wszelkie autorytety, a mówią, że, bo czasami dotarło to do moich uszu, że ja mam tylko jedynego pastora, a jest nim Pan Jezus Chrystus. Powiem wam, do takiej grupy ludzi nie umiem mówić. Nie będę dzisiaj mówił o tej ulubionej przeze mnie grupie, tej Pawłowej, bo pewnego razu Paweł powiedział o sobie, nie warto nic mówić, albo w jednym miejscu nie ukrywaj, powiedział, jeżeli o mnie chodzi, to mowa do niczego. Nie posiadał też umiejętności przekonywania innych nie dobierał słów, które by manipulowały duszewność człowieka, ale powiedział, że w tym sposobie, który on używał w zwiastowaniu Ewangelii, przejawiała się mądrość i moc Ducha Świętego. Zauważyłem, że ta grupa ludzi mówi sama za siebie i ona posiada wielką moc swojego świadectwa. Wiemy, że postępowanie mówi głośniej niż nasze słowa. Chciałbym odczytać urywek z Ewangelii Mateusza, dlatego że w jednej ilustracji Pan Jezus przedstawił nam dwa rodzaje sług Bożych, do których dochodzi słowo Boże i też oczekiwanie posłuszeństwa. Ewangelia Mateusza, rozdział 21 i będziemy czytali od wersetu 28 do 31. Pan Jezus mówi tak, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego rzekł, synu idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł, tak jest panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi, rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Będę dzisiaj mówić o tych dwóch dziwnych rodzajach chrześcijan, bardzo często stojących obok siebie w kaplicy, wznoszących tak samo swoje ręce do Pana, uwielbiających Jego imię. Pan Jezus w swojej przypowieści mówi nam o dwóch synach, do których ojciec przychodzi i daje każdemu z nich polecenie. Były to ważne polecenia, chodziło tutaj o pewną pracę do wykonania. Jeden z entuzjazmem mówi, ojcze, tak, oczywiście to, co mówisz, ja zrobię. Ale potem, kiedy odszedł, uznał, że ma coś ważniejszego i nie wykonał polecenia ojca. A drugi syn, mówi w tej ilustracji Pan Jezus, był tak bardzo zajęty, że kiedy ojciec mu powiedział, on tego polecenia nie przyjął, ale kiedy odszedł, zrobiło mu się głupio. Zastanowił się i zmienił swoje zdanie. I Jezus mówi, że wykonał dokładnie tak, jak mu ojciec zlecił. Czym różnią się od siebie ci dwaj bracia? Albo czym różnią się od siebie te dwa rodzaje chrześcijan? Jeden, ten syn, który zastanowił się i wykonał posłusznie polecenia ojca, żył perspektywą przyszłości. Zależało mu na tym, aby nie poszarpać relacji ze swoim ojcem. Zależało mu na tym, ażeby zadowolić oczekiwanie swojego ojca. On nie żył tylko doczesnością. On nie brał pod uwagę tylko tego momentu, w którym to się działo, ale on pragnął w przyszłości wykonywać wolę swojego ojca. Drugi syn żył z kolei ideą własnej przyjemności. On miał ważniejsze sprawy dla zbycia swojego ojca. Przyrzekł jemu, tak ojcze, oczywiście ja spełnię twoje oczekiwania, ale z góry wiedział, że nie wykona tego. Ja może zacznę od tego drugiego syna, który na początku odmówił, ale potem ugryzł się w język i Jezus mówi, wykonał dokładnie tak, jak mu ojciec zlecił. Jest pewna fascynująca postać w Nowym Testamencie. Ja lubię studiować życiorysy mężów Bożych, dlatego że od nich nauczyłem się bardzo wiele. I tą postacią, o której chcę mówić, jest Jan Marek. Łukasz zaskakuje nas w Księdze Dziejów Apostolskich informacją o pewnym nieporozumieniu, które nastąpiło między apostołem Pawłem i jego dzielnym partnerem w misji Barnabą. Co albo może kto był przyczyną tego nieporozumienia? Odkrywamy, że powodem na tą może niedługo trwającą niezgodę był wspomniany Jan Marek. Ja może odczytam ten urywek z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 15 i werset 36 do 41. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwieźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uznał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich, czyli zdezerterował w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. I dalej Łukasz mówi, powstało nieporozumienie tak, iż się rozstali. Łukasz pisze dalej, że Barnaba zabrał z sobą Marka i odpłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie innego partnera, Sylasa, i wraz z nim przemierzył rozległe okolice, umacniając braci i sióstr w wierze. Paweł, którego wspomniałem, o którym dzisiaj nie będę za wiele mówił, bo ta postać sama o sobie wiele świadczy. Był to człowiek, który miłował dyscyplinę. On był zaangażowany w pracę dla Pana i w swojej podróży misyjnej, w której brał udział Barnaba i oczywiście wspomniany Jan Marek, w okolicach Pamfilii natrafili na wielkie przeszkody. Kiedyś studiowałem to na mapie geograficznej i stwierdziłem, że był to wyjątkowo trudny odcinek misyjnej pracy. Musieli przeprawiać się przez góry, tam były skaliste szlaki i na pewno te warunki musiały zniechęcić Jana Marka, dlatego machnął ręką na to wszystko i zawrócił z powrotem, zostawiając ich samych w tej misji. I to z kolei rozgniewało Pawła. Poczuł się zdradzony przez Marka. Wiedział, że w przyszłości nie może na niego liczyć, dlatego że w swoim poświęceniu on, kiedy przykładał ręce do pługa, nigdy się nie odwracał. Jan Marek, o którym mówię, to oczywiście autor jednej z Ewangelii, Ewangelii świętego Marka. Później, kiedy Bóg zmienił tego człowieka, on tak jak ten syn, który najpierw odmówił, a potem zastanowił się i dokładnie wykonał wolę swojego ojca, w swojej Ewangelii postanowił umieścić pewną informację, która pokazała wszystkim czytelnikom jego pierwotny charakter. To był, wybaczcie za to słowo, to był tchórz. Po modlitwie Pana Jezusa w Getsemane, kiedy Chrystusowi zaszła drogę ta zgraja żołnierzy z mieczami i z kijami, z polecenia oczywiście Rady Żydowskiej, ażeby go pojmać i go przyprowadzić do arcykapłanów, wtedy musiała zapanować dziwna sytuacja. Na pewno był harmider, który sprawił, że mieszkający gdzieś nieopodal Jan Marek, młodzieniec, wstał w nocy z łóżka i postanowił pójść za pojmanym Jezusem, ażeby zobaczyć, gdzie go prowadzą. I w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, ja może odczytam werset 51 i 52. Jest to słowo, które wszyscy są przekonani, że Jan Marek mówi o sobie samym. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go, ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Marek postanowił ukazać w tej Ewangelii swoją nadgorliwość, a tym samym tchórzostwo i brak samozaparcia. To musiało się często powtarzać w jego służbie i tak jak wspomniałem na początku, i on zawiódł również apostoła Pawła. Czy wyobrażasz sobie ból w sercu danego człowieka, który poświęca się pracy Bożej, liczy na ciebie, a potem dowiaduje się, że ty rezygnujesz i on musi pozostać sam, czuje się zdradzony? Bracia pastorzy, ci, którzy są zaangażowani w służbie dla Pana, często wierzą, że nie raz doświadczyli coś podobnego w swojej służbie. Paweł, o którym nie chcę za dużo mówić, był niesamowicie zdyscyplinowanym sługą Bożym. I taki człowiek jak Jan Marek nie był dla niego zaufanym partnerem w głoszeniu Ewangelii. Niektórym się wydaje, że taka dyscyplinarna reakcja Pawła musiała zawstydzić tego młodego Marka, musiała potrząsnąć jego życiem i przywołać go do rozsądku i do powagi służby dla Pana. I podobnie jak ten drugi syn ojca, o którym mówił Pan Jezus, Marek w pewnym okresie swojego życia postanawia być wiernym Bogu. Pragnie sprawować swoją służbę tak jak jego pierwotni mentorzy z poświęceniem, aby inni mogli na nim polegać. I wśród tych, którzy mogli na nim polegać, był ten pierwotnie rozczarowany nim apostoł Paweł. Kiedy otwieracie list Pawła do Kolosan w rozdziale 4 i wersecie 10, kiedy Paweł przekazuje pozdrowienia do wierzących w Kolosach, pisze tak w wersecie 10. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i dalej mówi, i Marek, siostrzeniec Barnaby. Widzimy, że Marek powraca do służby. Pomimo tego, że zdradził pierwotnie, jednak Duch Święty potrząsnął jego życiem i w drugim liście Pawła do Tymoteusza w rozdziale 4 i w wersecie 11 ten list Paweł pisze już z celi więziennej i pisze do Tymoteusza i mówi tak: weź Marka i przyprowadź go z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Kiedy z kolei pisał list do Filemona, w wersecie 24 wymienia ponownie Marka jako swojego partnera w głoszeniu Ewangelii. Jak wspaniale czyta się o takim człowieku jak Jan Marek, który na początku, pomimo tego, że zawiódł apostoła w jego misji, to jednak postanawia powrócić i stał się niezastąpionym współpracownikiem apostoła Pawła i w jego dziele głoszenia Ewangelii. Kiedy czyta się list do Filemona, w którym, jak powiedziałem, natrafiamy na uwagę o Marku, czytamy też również o innym współpracowniku Pawła, o Demasie. List Filemona, rozdział 2, werset 24. Tam czytamy: pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Chciałbym was teraz zapoznać przez moment z Demasem. Paweł nazywa go swoim współpracownikiem. Najwidoczniej do tego momentu w niczym nie zawiódł swojego partnera Pawła. Ani trudności pracy misyjnej, ani prześladowania, ani więzienie, ani wrogowie nie odstraszyli Demasa w jego poświęceniu. Kiedy czytacie list Pawła do Kolosan, 4 rozdział i werset 14, apostoł Paweł z chlubą wspomina tych współpracowników. I tam czytamy: pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Szokującą informację o Demasie znajdujemy w drugim liście Pawła do Tymoteusza. To jest 4 rozdział i przeczytam werset 9 i 10. Paweł mówi tak do Tymoteusza: staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Byłem dotknięty, kiedy poświęciłem czas w studiowaniu tego urywka, i byłem zainteresowany, jaki ból odczuwał apostoł Paweł, kiedy został zdradzony przez swojego wiernego do tego momentu współpracownika Demasa. Apostoł Paweł posługuje się bardzo silnym słowem. W języku greckim jest to słowo enkateleipo. Sprawdziłem, że było to dokładnie to samo słowo, które Jezus wypowiada na krzyżu do swojego Ojca i mówi: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Albo kiedy z kolei Jezus mówił swoim uczniom, że ich nigdy nie opuści, że ich nie pozostawi jak sieroty, użył tego samego słowa. Jak czuje się sługa Boży albo chrześcijanin, który zostaje opuszczony, może powiem bezpośrednio zdradzony przez drugiego? na pewno straszliwie. Szczególnie jak czuje się sługa Boży zamknięty w więzieniu, zdradzony poprzez swojego wiernego do tej pory współpracownika. Co wpłynęło na to, co motywowało Demasa w jego zdradzie? Paweł nie debatuje na ten temat, nie mówi na tego w detalach, ale posługuje się czymś bardzo dotykającym. Mówi, że ten wierny do tego momentu człowiek umiłował doczesny świat. Po prostu w tym momencie traci perspektywę wieczności. Zauważyliście, że jeden syn tego ojca, o którym wspomniałem, jemu zależało na tym, aby nie utracić relacji z ojcem. Jemu zależało na tym, aby do końca zadowolić oczekiwania ojca. Tutaj natrafiamy na Demasa, który traci perspektywę wieczności i rozkochuje się w doczesnym świecie. Zauważyłem, że ci, którzy naprawdę miłują świat, tracą perspektywę spojrzenia w przyszłość. Odkryłem, że życie i służba niektórych chrześcijan motywowana jest doczesnością. Co to znaczy? Zadowalają siebie w tym doczesnym świecie. Nie jest tajemnicą, że chrześcijanie potrafią szukać uznania, kariery, lubią popularność. Idą na kompromis, aby tą popularność nie utracić. Perspektywa służby Pawła, jak i też wspomnianego, pokochanego przeze mnie Jana Marka, okazuje, że ich spojrzenie było skierowane w zupełności na wieczność. Pomimo tego, że żyją nadal na ziemi, pomimo tego, jak mówimy, nasze stopy chodzą po gruncie, po ziemi, ale ich serce, ich umysł już był ponad chmurami. Oni żyli perspektywą wieczności. Dam wam przykład z jednego urywku listu Pawła do Tymoteusza. Jest to drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 6-8. Jest to wyznanie Pawła, który spodziewa się rychłej śmierci. Mówi, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. W porównaniu z takim wyznaniem, ta informacja, którą Paweł pisze o Demasie, dla mnie jest szokująco bolesna, bo Paweł mówił o kimś, kto, jak on przyłożył ręce do pługa, do tego pawłowego pługa, a potem go zdezerterował. Czy pamiętacie uwagę, którą apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w jednym liście i mówi, wyraża to uznanie dla swojego przybranego syna i mówi, ale ty poszedłeś za moim nauczaniem, za moim stylem życia, za moimi cierpieniami. Istnieje wyraźna perspektywa, która charakteryzuje sług Bożych. Jak powiedziałem, jest to perspektywa wieczności, w której doczesne życie nie ma władzy nad człowiekiem. Jestem dotknięty świadectwem tych, którzy wykładają z siebie nie tylko pieniądze, ale swoje zdrowie, swój czas, swoje życie i nie czują się poszkodowani w tym, dlatego że ich serce patrzy w przyszłość. To są ci, którzy żyją perspektywą wieczności. Nawet Jezus, kiedy mówił o stanie rzeczy, dni ostatecznych, to znaczy przed swoim powtórnym przyjściem, powiedział, a wy, kiedy to wszystko zobaczycie, podnoście swoje oczy do góry, bo wasze odkupienie się przybliża. Jezus mówił o tym, aby usilnie dbać o to, żeby nie stracić naszej perspektywy wieczności. Zauważyłem, że wielu boi się przyszłości. Zauważyłem, że ludzie nie zważają na powagę czasu, w którym żyjemy. Jesteśmy zgodni, że przyjście Pana jest rychłe. I On przyjdzie i zaskoczy wielu. Zauważyłem, jest to bolesna uwaga, że znaczna przewaga chrześcijan trzyma się mocno, kurczowo tego życia na ziemi i ich duch jest ciągle uwiązany, a Bóg przez Ducha Świętego chce nas przyprowadzić do wolności. Duch Święty jest duchem wolności. Pomimo, tak jak wspomniałem o Demasie, nie do końca rozumiem motywację Demasa w jego zdradzie Pawła, to jednak wydaje mi się, że kiedy chrześcijanie pierwszego stulecia czytali list albo listy Pawła, rozumieli dokładnie, co kryje się za tą informacją. Oni rozumieli więcej niż my. Ale dla mnie tą ciekawostką, którą Paweł pozostawił, był fakt, że Demas, który umiłował doczesny świat, odszedł do Tesaloniki. Parę lat temu, kiedy wertowałem przez różne materiały, natrafiłem na pewien wykład o pewnych odkryciach archeologicznych biblijnego naukowca. Jest to liberalny teolog Malcolm Lancaster. I w tej pracy Lancaster podaje, że podczas wykopalisk w Tesalonice w Grecji natrafiono na ciekawe eksponaty. To były części mozaik starożytnych ruin budowli i na wielu eksponatach występowało imię Demas. Według tych informacji w tym czasie Demas był sławnym religijnym przywódcą pewnego zgromadzenia. To był kościół, który Demas nazwał w bardzo dziwny sposób. Mówi: mój wielki, tłusty kościół. Był to, powiedzmy, zbór albo kościół znany w tamtych dniach z takiego radykalnego zespołu lirystów. On też praktykował taki chórek grecki i też zbudował siedzenia w kształcie amfiteatru i nawet nawoływał ludzi do takiego dobrego samopoczucia tutaj na ziemi. Zobaczyłem nawet, uwaga, tego Lancastera powiedziała, że to jest tak, jak dzisiaj mówimy, feel good Christianity, czyli chrześcijanin, który chce się osobiście czuć dobrze wewnątrz. Nawet ten archeolog powiedział, że ten Demas w swoich obrządkach angażował imię Zeusa. Nawet według tych mozaik stwierdzono, że Demas przyjaźnił się z Bonokusem. Bonokus to był słynny muzyk tamtych dni. Demas był w tym czasie kimś w rodzaju ekumenisty, który zachęcał wszystkich ludzi do zjednoczenia się, czyli tych liberalnych chrześcijan z wyznawcami bogini Izys. Mówił, że głównym celem jego misji jest wprowadzenie pokoju między ludźmi. I Lancaster w swojej pracy stwierdził, że Demas miał tysiące zwolenników, którzy, podobnie jak i on, umiłowali doczesny stan rzeczy. I kiedy rozmówca pyta tego liberalnego Lancastera, co on o tym myśli, on powiedział, że wypowiedź Pawła w tym liście wskazuje, że apostoł Paweł musiał zazdrościć Demasowi. Spójrzcie, to, co było może jasne wtedy, a zatajone dla nas przez okres 2000 lat, staje się jasne po takim długim okresie. Nawet nasze poczynania religijne, nasze chodzenie do kościoła, nasze śpiewanie, głoszenie kazań, czy nawet sama ekumenia, czy działalność charytatywna w imię religii bez głębokiej perspektywy przyszłości staje się bezwartościowymi uczynkami. Perspektywa wieczności decyduje o jakości twojego poświęcenia się Panu, decyduje o tym, czy jesteś gotowy położyć swoje życie za Pana. My uczymy się od ludzi. Jezus powiedział: uczcie się ode mnie. Jezus powiedział: moje królestwo nie jest tego świata. Również powiedział, że jego kościół jest bezkompromisowy, jest nie do pokonania, nawet gdyby bramy piekła sztormowały, nie pokonają go. Dla tych, którzy, tak jak Paweł, oddają się pracy dla Pana, Jezus mówi: ja ci daję pokój, którego świat ci nie da, bo go nie posiada. Czyli doczesność nie jest nacechowana pokojem. perspektywa spojrzenia w przyszłość ma w sobie tą głęboką dawkę pokoju od Ducha Świętego. Oddawanie chwały Panu albo poświęcenie się Panu musi być zawsze pod inspiracją Ducha Świętego i oparte na prawdzie Bożego Słowa. Apostoł Paweł stwierdził ten fakt, że pomimo tego, że lada moment topór albo miecz spocznie na jego szyi, bo tak on skończył swoje życie, cieszy się. Spójrzcie, patrząc w przyszłość, nawet z ludzkiego punktu widzenia żałosną i tragiczną, cieszy się i raduje, że wkrótce będzie mógł złożyć swoje ciało w ofierze za swojego Pana. Czy czujesz coś podobnego w swoim sercu, to co czuł Paweł, kiedy myślisz o przyszłości? Wszystko się zmienia wokół nas. Nawet nie myślałem dekadę czy dwie temu, że będę obserwował takie zmiany polityczne, gospodarcze, ekonomiczne. Czy idąc za Panem czujesz ciężar poświęcenia się Panu? Czy może zapytam, czy w ogóle jesteś zaangażowany w pracy w Królestwie Bożym? Jezus powiedział, że ten, który straci swoje życie dla Niego, znajdzie je. On je znajduje. Jest to życie obfitujące. A mówi, że ten, który chce zachować swoje życie, bo tak bardzo kocha tą doczesność, na pewno je straci. Zauważyłem, że ci, którzy tracą swoje życie, którzy tracą swoje życie, nie idąc za Panem, również tracą swoje rodziny. Rodziny są rozbite. Wspomniałem trzy rodzaje chrześcijan. Pierwszy rodzaj to ten Pawłowy. To są ci, którzy nawet nie chcą za wiele o sobie mówić, bo tak jak Paweł powiedział, nie warto nic dodawać. Wiecie dlaczego? Bo uczynki, bo świadectwo mówi głośniej. To są ci, którzy kochają Boży porządek, kochają posłuszeństwo, kochają zbór, kochają autorytet, kochają pracę pańską. Drugi to ten może nie mający takiego dobrego startu, ten bojaźliwy, ale jednak nakłaniający swoje ucho do Bożego Słowa i w końcu zmieniany przez pracę Ducha Świętego. Ten trzeci, żałosny obraz, to był nadgorliwy człowiek. On nie szanował ani Bożego porządku rzeczy, szedł za głosem swojej własnej wizji. To ten, który nawet w takich religijnych poczynaniach miłuje swoje własne ja. Dziwne, prawda, że w tej informacji, jak mówił Lancaster, ten kościół, który prowadził Demas, nazwał go mój wielki, tłusty grecki kościół. Kim jesteś? Albo wiemy, że jesteśmy pod pracą Ducha Świętego. Kim chciałbyś być? Jeżeli widzisz, że nadal Duch Święty pracuje nad tobą, czy masz wielkie pragnienie, ażeby zadowolić oczekiwanie twojego Ojca? Czy zależy ci na tym, aby nie zawieść twojego Ojca, aby w pełni usatysfakcjonować Jego oczekiwania? Kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotyka się z Piotrem i pyta go trzy razy: Piotrze, czy miłujesz mnie? Co było tym ostatecznym słowem, które Jezus kieruje do swojego sługi? Paś, owieczki moje, czyli bądź zaangażowany w mojej pracy. Dowodem miłości do Jezusa nie są piękne pieśni, nie są pięknie dobrane modlitwy, ale dowodem tego jest nasza miłość do Chrystusa, która się manifestuje w posłuszeństwie. Jezus złożył ofiarę, abyśmy wstępując w Jego ślady, podobnie jak Paweł, byli uradowani, że możemy również chwalić Boga naszym ciałem. Był taki moment, że kiedy Jezus uczył, przyszedł do Niego pewien młody człowiek, bogaty człowiek, i mówi: Mistrzu, co mam robić, ażeby zachować życie wieczne? Powiedzmy w naszym języku, co mam robić, aby być człowiekiem zbawionym? Jezus zmierzył go, widział, że jest bogatym człowiekiem i zauważył, że trzymają go pieniądze i powiedział, jeżeli chodzi o ciebie, to idź i sprzedaj swoje bogactwo i potem idź i naśladuj mnie. Ale wiemy z tej historii, że ten człowiek nie posłuchał Jezusa, zrobiło mu się bardzo smutno i odszedł bez duchowej satysfakcji. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek nie żył perspektywą wieczności. On tak kurczowo trzymał to, co go zadowala docześnie. Radość i satysfakcja w twoim chrześcijaństwie przyjdzie wtedy i twoje poświęcenie się Panu przyjdzie z wielką radością do twojego serca, kiedy ty jesteś uwolniony z doczesnego świata, a żyjesz już perspektywą wieczności. Nawet ci, którzy odchodzą, żegnamy i wspominamy ich ze łzami, ale to są ci, w których życiu spełniła się ta wieczność. To są ci, którzy ciągle oczekiwali tego. Nic dziwnego, że kiedy Jezus szedł drogą krzyżową i widział te kobiety płaczące nad Nim, powiedział, nie płaczcie nade mną. Ludzie czasami mają oczy skierowane w niewłaściwym kierunku. Chciałbym i nawołuję tych wszystkich, którzy chcą naprawdę służyć Panu, aby zgodnie z poleceniem naszego mistrza skierowali swoje oczy do góry, dlatego że nasze odkupienie się przybliża. Czy chciałbyś być posłuszny swojemu Panu? Modlę się, aby to posłuszeństwo słowom Chrystusa nacechowało twoje chrześcijaństwo. Może tak jak siedzisz, przez krótki moment chciałbym pomodlić się o ciebie i powierzyć ciebie Panu i też poprosić, aby Duch Święty wniósł życie do twojego serca, abyś pokochał Pana nie tylko swoim intelektem, ale swoim sercem i swoim ciałem. Panie, dziękuję Tobie za przykład zupełnego poświęcenia i oddania się. Przykład Twojej osoby. Dziękuję Ci, że mamy to w doskonałości, mamy to w takim klarownym obrazie. Modlę się, aby wszyscy moi tutaj przyjaciele, drogie siostry, drodzy bracia, mogli wykazać się zupełnym posłuszeństwem Tobie, aby miłując Ciebie, umiłowali Twoje dzieło, umiłowali Twoją wolę ponad wszystko, aby ta doczesność nie miała władzy nad nimi. Modlę się o zupełną wolność Ducha Świętego. Oddaję Tobie chwałę, Panie, za przywilej służenia Tobie. Raz jeszcze błogosławię Ciebie za przywilej stania dzisiaj w obecności tych oddanych Tobie mężów Bożych, którzy i w moje serce wnoszą tą potrzebną inspirację wytrwania i dokończenia tego biegu w pełnym uwzględnieniu Twojej chwały i Twojego honoru. Modlę się do Ciebie, Ojcze, w imieniu mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.